No i proszę, pojawił się taki dżingiel i Antoni Opaliński.
I 9.02. Znikające wizy do Ameryki, pisze Jędrzej Bilecki w Rzeczypospolitej. Perspektywa podróżowania bez przeszkód za ocean nigdy nie była tak realna. Może to się stać już za rok. Podobno było tak, że dotąd było to przede wszystkim w naszym interesie, a teraz Amerykanie z racji na wzrastającą rolę Polski tutaj jako punktu albo partnera, albo punktu na mapie, w zależności kto na co spojrzy. Amerykanie też stwierdzili, że jednak powinni związki z Polską zacieśniać. Tutaj jest rozmowa z Bruce'em Raunerem, gubernatorem stanu Illinois i republikaninem, który mówi o tym, jak od 3 lat już walczy o to, żeby te wizy dla Polaków do Stanów Zjednoczonych zostały zniesione. Może nic dziwnego, bo akurat w Illinois polskie pochodzenie deklaruje ponad 1 milion obywateli amerykańskich. Ciekawe, co z tego wyniknie. Białorusini mówią o dywersyfikacji, a Rosjanie są niezadowoleni, pisze pan Rusłan Szoszyn. Białorusko-rosyjskie relacje przeżywają kolejny kryzys. Mińsk szuka nowych partnerów, na razie handlowych. Od lat obecność białoruskiego tematu w rosyjskich mediach oznacza, że w stosunkach pomiędzy Moskwą a Mińskiem znów poszło coś nie tak. Tym razem rosyjskich publicystów rozgniewał wywiad, którego szef białoruskiej dyplomacji Władimir Makiej udzielił niedawno stacji Euronews. I tam powiedział, że z gospodarczego punktu widzenia jesteśmy my, czyli Białorusini, mocno uzależnieni od Rosji. Właśnie dlatego mamy za zadanie zdywersyfikować nasze relacje w pierwszej kolejności gospodarcze. Rosjanie nie lubią, jak Białoruś chce coś dywersyfikować. No pytanie, na ile rząd Łukaszenki jest w stanie tak naprawdę z tej rosyjskiej smyczy się zerwać, ale to jest inna opowieść. I jeszcze w Rzeczpospolitej, kończąc już z tą gazetą, jest na stronach prawniczych o tym, jak można w tej chwili Polsce kupić ziemi. Ziemię 30 kwietnia mijają 2 lata od momentu, kiedy zasady obrotu ziemią rolną zostały zmienione. Jak to w tej chwili wygląda, jakie były skutki tej ustawy, pisze Anna Krzyżanowska właśnie na stronach Rzeczpospolitej. Prawo co dnia. Polska racja stanu w srebrnym wieku. Jest taki duży artykuł Bartłomieja Radziejewskiego w Nowej Konfederacji. To jest o tym. Srebrny wiek to jest ten wiek, kiedy już nie możemy po prostu tak sobie spokojnie jak w czasach, jak w latach 90. czy wczesnych 2000. żyć w cieniu NATO i Unii Europejskiej i cieszyć się, że inni nas obronią i o nas zadbają. Trzeba zadbać o siebie samych, ponieważ świat zachodni przeżywa kryzys. Dzisiejszym ładem międzynarodowym targają sprzeczne tendencje, pisze autor. Z punktu widzenia Polski kluczowa antynomia to geopolitycznie groźne słabnięcie Zachodu, za które odpowiada w dużej mierze ekspansja Wschodu, będąca zarazem dla nas wielką szansą geoekonomiczną. Za tymi skomplikowanymi słowami kryje się oczywiście to, że wraz z ekspansją Chin, z rozwojem Azji, być może otwierają się również dla Polski nowe perspektywy geopolityczne i nie będziemy tak bardzo związani tylko z jednym ośrodkiem. Artykuł jest dość duży, pełen wizji, bardzo ciekawy, proszę go po prostu przeczytać. Natomiast jeśli chodzi nie o wizję, tylko o bieżącą politykę, to oczywiście nie wszystko wychodzi od razu tak prosto, jeśli chodzi o te coś tutaj nam dzwoni, co? Nie wszystko wychodzi tak prosto, jeśli chodzi o te sprawy kontaktów z Azją. Handelsblatt donosi, a podaje to za nim portal bankier.pl, że Polska i 26 krajów Unii krytykują chińską ideę pasa i szlaku. 27 spośród 28 ambasadorów krajów Unii Europejskiej w Pekinie podpisało się pod raportem ostro krytykującym chińską inicjatywę pasa i szlaku, donosi Handelsblatt. Wśród nich znalazł się również przedstawiciel Polski. To kolejna oznaka rosnącego rozczarowania Warszawy ze współpracy z państwem środka. Jak donoszą dziennikarze niemieckiej gazety, dotarli do dokumentu. Przedstawiciele państw członkowskich twierdzą, że projekt pasa i szlaku został tak zaprojektowany, by utrudnić wolny handel i zapewnić przewagę chińskim firmom. Plan jest sprzeczny z agendą Unii Europejskiej na rzecz liberalizacji handlu i zmienia układ sił na korzyść subsydiowanych przez chińskie władze przedsiębiorstw. Jak widać, idea jest bardzo pociągająca, ale jak się wchodzi w konkrety, nie wszystko jest takie piękne. Sięgnijmy jeszcze raz do tygodnika do rzeczy. W tygodniku do rzeczy jest raport, blok artykułów na temat Kościół katolicki na zakręcie, dokąd prowadzi papież Franciszek Łódź Piotrową. Tutaj Tomasz Terlikowski i Krystian Kratiuk między innymi wracają do okoliczności wyboru kardynała Bergoglio na stolicę Piotrową i piszą o tym, że przez wiele lat w szwajcarskim St. Gallen kardynał Carlo Mario Maria Martini organizował włoski jezuit Jezuita i arcybiskup Mediolanu organizował spotkania co bardziej progresywnych dostojników kościelnych, którzy obradowali na tym, jakby tutaj wybrać papieża, który będzie nieco bardziej postępowy. Wszystkie te artykuły Tomasza Terlikowskiego, Krystiana Kratiuka i Piotra Włoczyka w Tygodniku do Rzeczy. Do Tygodnika do Rzeczy jeszcze teraz wrócę na zakończenie, ale jeszcze jedna rzecz, bo zawsze do tych tygodników na tylnie strony sięgamy. Jest ciekawa, bardzo polityczna analiza Piotra Skwiecińskiego bez Macrona. W 2015 roku PiS podjęło decyzję o prowadzeniu polityki moralnego delegitymowania wszystkich jakkolwiek związanych z PRL. Dziś zbiera jej gorzkie SLD-owskie owoce, a SLD słodkie owoce. Chodzi o to, że SLD, które wydawało się już politycznym nieboszczykiem, nagle okazuje się być mieć szansę na polityczne zmartwychwstanie. Bardzo ciekawa analiza Piotra Skwiecińskiego. Tutaj jeszcze w Tygodniku w sieci taki chciałem drobiazg przeczytać. Aleksandra Rybińska znalazła taką sobie tutaj perełkę. Otóż redaktor naczelny Financial Times, pan Lionel Barber, no Financial Times to jest bardzo pismo mainstreamowe, właściwie taka korzenia światowego establishmentu, ale redaktor naczelny tego pisma popełnił straszną myśl o zbrodnię, ponieważ zaprosił na debatę Steve'a Bannona, a wobec Steve'a Bannona światowe media stosują taktykę no platform, czyli po prostu nigdzie go nie zapraszać, nigdy z nim nie rozmawiać, bo to jest straszny prawicowy rewolucjonista. Ten Lionel Barber okazał się chyba dziennikarzem w starym stylu, ponieważ zaczął tłumaczyć, że no przecież celem dziennikarstwa i celem wywiadów jest, żeby dowiedzieć się czegoś od człowieka, że wywiady się właśnie robi z tymi ludźmi, z którymi człowiek się nie zgadza, bo to jest okazja do dyskusji, do przedstawienia poglądów, do skrzyżowania tych poglądów, ale nie w dzisiejszym systemie. Nie ma tak. Niektórzy głosu nie mają, a niektórzy usiłują głos organizować. Proszę państwa, jest takie ciekawe pismo, ono się nazywa Wszystko, co najważniejsze. Wszystko, co najważniejsze to jest coś, co przede wszystkim jest w internecie i wydaje to pan Eryk Mistewicz, szef Instytutu Nowych Mediów, ale mimo, że pan Eryk Mistewicz jest jednym z fanatyków nowych mediów w Polsce, to tutaj napisał na pierwszej stronie, że tak naprawdę najważniejsza jest wersja papierowa i to, co na papierze jest, przetrwa i zachowuje to, co i się zachowa. Wszystko, co najważniejsze to jest takie ciekawe miejsce, gdzie można spotkać na jednej stronie wypowiedzi George'a Sorosa i Viktora Orbana, różnych przedstawicieli światowego establishmentu, ale nie tylko, a ja tutaj sięgnę do artykułu pana Piotra Wereśniaka, reżysera i scenarzysty, kiedyś robił dla Andrzeja Wajdy scenariusz z pana Tadeusza. Bajki kolonizatorów i bajki kolonizowanych. Współczesne opowieści o polskich obozach koncentracyjnych i wrodzonym polskim antysemityzmie to wciąż te same wariacje na temat kolonialnej opowieści o dzikusach. Ta bajska wciąż ma swoją siłę i swoje znaczenie i także znaczenie dla tych, którzy właśnie na takim nowoczesnym neokolonializmie oparli swój model biznesowy. I już na zakończenie, proszę państwa, ponieważ będzie rozmowa o IPN-ie i będą być może goście z IPN-u na najbliższym jarmarku wnet, to chciałem powiedzieć, że w Tygodniku do Rzeczy od kilku numerów bardzo ciekawa jest dyskusja historyczna. Najpierw kilku historyków bardzo mocno skrytykowało. Nie, najpierw było tak, że panowie redaktorzy z Do Rzeczy bardzo mocno promowali książkę Piotra Zychowicza, mówiąc, że to jest nowość. Chodzi o książkę Skazy na pancerzach. Potem kilku historyków ją ostro skrytykowało, historyków z IPN-u. Potem autor odpowiedział również ostro. Teraz doszło do już listu zbiorowego historyków z IPN-u. Odpowiedzi autora, która wydaje mi się, że jest, o ile jest publicystycznie efektowna, to nie jestem pewny, czy jest merytorycznie efektowna. W każdym razie dyskusja trwa, bo historia jest ważna, o czym w dniu dzisiejszym rocznicowym powinniśmy szczególnie pamiętać. Dziękuję bardzo.
Podziękował Antoni Opaliński.